Drodzy bracia i siostry, witam Was tutaj z tego miejsca. Dzisiaj wykład będzie nieco w starym prezentacją, ale nie będzie to prezentacja w dosłownym tego słowa znaczeniu. Po prostu kilka obrazów, wersetów, które pomogą skupić uwagę na tym, co będę mówił. Zauważyłem, że jeżeli jest cokolwiek wysiedlone, nawet jeżeli to coś nie jest szczegółowe, to zawsze patrząc na to łatwiej zachować myśli i słuchać lepiej komentarza, który będzie tego dotyczył. Z tego powodu taka mała pomoc w postaci tejże prezentacji się pojawia, ale proszę nie liczyć na profesjonalną prezentację. Odroczone dziedzictwo Abrahama. Tym się dzisiaj chciałbym procesem podzielić na koniec naszego spotkania. Robię to z tego powodu, żeby pokazać, że jak znamy z Biblii, ścieżka sprawiedliwego im dalej tym jasniej świeci. To znaczy, potok prawdy jest podawany na przestrzeni czasu, od początku naszego Pana. Potem przez długie wieki Ewangelii niewiele było wyjaśnień. Potem przyszła paruza Epifania, ruszyło to do przodu bardzo, bardzo mocno. No i dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy niektórzy mają wątpliwości, czy to było podane w czasie paruzy Epifanii, czy to jest, ma sens, czy do tego warto wracać, czy może to zostawić, zrobić wyrwę na tej ścieżce i zacząć szukać jakichś nowych rzeczy, tak jak podobnie to zrobili Egipcjanie. Pamiętamy, że pierwsza plaga egipska polegała na tym, że wody Nilu zamieniły się w krew i Egipcjanie kopali własne studnie. A jest to obrazem sytuacji, w której Bóg podaje prawdę, ale prawda się nie podoba, jest przyjmowana, tak jest odbierana, jak była krwią, czyli z czymś, od czego trzeba odwrócić i niektórzy kopią studnie własne, no i tych studni każdy sobie kupuje swoją własną, no ale jest to własna, prywatna studnia, która może coś tam pozwolić zrobić jakąś wodę, ale nie będzie to woda taką, którą podaje, Pan podaje w swoim drugim adwencie i aż po dzień dzisiejszy. Zatem odroczone dziedzictwo Abrahama, pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział. Zajrzymy tam na początek, żeby się zapoznać, co tam pisze. Ten fragment mnie interesował od dłuższego czasu i od dłuższego czasu miałem ochotę przedstawić to w formie wykładu. Mam takie różne plany wykładowe. Ileś tam tych wykładów jest, w tej chwili chyba 40 parę czeka na realizację, ta lista ciągle się powiększa z powodu codziennego życia, doświadczeń, skojarzeń, pytań, wątpliwości. No i między innymi ten incydent opisany w tym przypadku, w tym miejscu też mnie zawsze ciekawi. A więc pierwsza Mojżeszowa 15, 7-11, kilka wersetów przeczytamy. Potem rzekł do niego, jam jest Pan, to Abrahama oczywiście Bóg mówi, jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię z posiadaniem. Na co Abraham, Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? No i teraz zaczyna się dziwna odpowiedź Boga dla Abrahama, która mnie zawsze ciekawiła, bo to, gdy Abraham pyta, po czym poznam, że posiądę Kanaan, Bóg mówi coś bardzo dziwnego. Sprowadź mi trzyletnią jałówkę, trzyletnią kozę, sprowadź mi trzyletnią jagódkę, trzyletnią kozę, trzyletniego barana, na to syna zarelicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko, rozciął na poły, położył jedną połowę drapieżną, drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abraham je odpędził, a dokładnie jest forma czasownika niedokonana, czyli odpędzał, żeby pokazać, że to wielokrotnie te ptaki trzeba było odpędzać, bo jedno na jeden raz nie wystarczył. Historia Abrahama, który opuścił rodzinę strony, jest nam powszechnie wszystkim znana. Udał się w nieznane miejsce, które Bóg mu powiedział, a dopiero powiedział, że powie, bo za to nie wiedział jeszcze, gdzie on znajdzie się. I jest to jeden z wielkich dowodów posłuszeństwa i wiary Abrahama. Późniejszy dowód, jeszcze większy, to ofiara jego własnego syna Izaaka. Początkowo Abraham, gdy wychodził z Ur Chaldejskiego, zapewne liczył na to, że obietnica odziedziczenia ziemi Kanaan spełni się za jego życia. Ale upływający czas kazał mu zweryfikować te oczekiwania. Bo oto przybył w końcu do tego Kanaanu, pomieszkał trochę w tym Kanaanie, był Sychem, Betel, w Negev, potem w Kanaanie głód zapanował, więc poszedł na ileś lat do Egiptu. Pamiętamy ten incydent, kiedy swoją żonę przedstawił jako siostrę, to nie było całkowicie nieprawdą, więc tak dla zachowania życia zrobił, to trwało jakiś tam czas, potem wrócił. Potem zdążył się z Lotem rozdzielić. Jeden zamieszkał w pobliżu Sodomy i Gomory. On udał się dalej. Potem Lot został napadnięty, uprowadzony. Wiele, wiele różnych rzeczy. To wszystko było przed naszą historią. I w końcu dochodzimy do momentu, że Bóg powtarza po raz kolejny do Abrahama obietnicę, że mu tą ziemię da. Abraham już zauważył, że tyle lat minęło i Bóg już kilka razy to powtarzał, że chyba to nie będzie za jego życia. Więc już nawet nie pyta, kiedy tą ziemię dostanie, tylko pyta, po czym poznam, że ją dostanę. Zauważmy, do tego wrócimy. Nie pyta kiedy, lecz po czym poznasz. Z czego wniosek, że rozumiał wtedy, iż realizacja boskiej obietnicy nie nastąpi za jego życia. Tylko chciał jakiegoś znaku, który by mu mógł pozwolić się zorientować, że to tak się stanie. No i wtedy w wersecie 8 Bóg udziela, no przepraszam, 9, Bóg udziela mu tej dziwnej odpowiedzi. Ma przynieść 3 zwierzęta, te większe, prawda? Pierwszy rząd naszych zdjęć i w drugim rzędzie pamiętamy są jeszcze 2 ptaki. Zwierzęta miały być 3-letnie, natomiast jeśli chodzi o wiek ptaków, nie jest podany. Ci, którzy próbują odczytać wiek tych ptaków, zakładają, ale to jest tylko założenie, że one miały po roku czasu. Dlaczego były roczne? Bo roczny ptak już jest na tyle rozwinięty, nie jest pisklęciem, jest rozwinięty, że można go ofiarować. Jednocześnie roczny ptak nie jest jeszcze wystarczający, za bardzo stary. Bo na przykład doktor tam w przypadku gołębia tłumaczy, że miał być młody gołąb. Inne tłumaczenia podają tylko gołąb. Więc ogólnie założenie jest takie, że w przypadku ptaków, gdzie wiek nie był określony, ile miał być, były to roczne ptaki. Dlaczego Bóg odpowiedział Abrahamowi w ten dziwny sposób? Czyli przynieś mi te 3 zwierzęta, przynieś mi takie 2 ptaki, zwierzęta 3-letnie, ptaki nie wiemy, zakładamy, że roczne. No i to potem jeszcze miał zwierzęta rozdzielić na pół, złożyć w ofierze, a ptaki nie. To miał być znak dla Abrahama, że podziedziczy Kanaan. Dziwny? Gdyby nas to spotkało, to tak, gdybyśmy nie mieli silnej wiary, to byśmy machali ręką na takiego Boga i poszli swoją drogę porozmawiać z kimś bardziej konkretnym. No gdybyśmy mieli silną wiarę, Abraham miał silną wiarę, to byśmy powiedzieli, nie wiemy za bardzo, co się pod tym kryje, ale skoro Bóg daje znak, jakie znaki, że mi tą ziemię kiedyś Kanaan da, to chociaż nie wiem, co ten znak ma oznaczać, jaki to ma związek z moim dziedzictwem Kanaanie, to widać, że jednak obietnicy się tej trzyma i daje mi nawet jakiś znak. Więc skoro jest to odpowiedź Boga, po czym Abraham miał poznać, że odziedziczy Kanaan, to musi to mieć jakieś symboliczne znaczenie. To jest jedna interpretacja możliwa. Musi to mieć jakieś symboliczne znaczenie. Albo kiedyś Abraham miał zobaczyć te zwierzęta i to jeszcze niektóre z nich rozcięte, niektóre nie rozcięte i to miało być dla niego znakiem, że oto Kanaan jest dla niego. Mało prawdopodobne, żeby takie zwierzęta jakieś miało być znakiem dla niego. Bo jedyna trzecia opcja to jest taka, że Bóg mówił coś od rzeczy. Mówił do Abrahama, nie wiedząc, co dokładnie mówił. Zatem wnosimy, że przez te zwierzęta i przez wiek tychże zwierząt Bóg dał mu znak, który miał dla niego być potwierdzeniem, że ten Kanaan będzie kiedyś jego. Oczywiście Abraham wtedy nie rozumiał znaczenia tego. Tak jak pisze zresztą o wielu starotestamentowych proroctwach, odpowiedziach, wypowiedziach Boga, że na te rzeczy pragnęli patrzeć aniołowie. Niestety nie rozumieli tych rzeczy. Nawet jeśli byli przez Boga używani, żeby przekazać coś człowiekowi, na przykład Danielowi, to nic z tego nawet anioł nie rozumiał, nie mówiąc Daniel. Pamiętamy, Daniel chciał przynajmniej coś wniknąć, Bóg kazał mu odłożyć te rzeczy na daleką przyszłość. Zatem próbujemy rozważyć, co też kryje się w tych zwierzętach, co każde z nich oznacza, a później także próbujemy zrozumieć, co też kryłoby się w tych wieku tych zwierząt. A więc jałówka. Pierwsze zwierzę, które miało być ofiarowane. Nie będę oczywiście szczegółowo wchodził, bo to by mi zabrało pewnie całą wygodę, żeby jedno zwierzę chciał omówić w szczególe, ale kilka słów o każdym powiem, żeby nie tylko stwierdzić i przejść dalej, bo chciałbym w jakiś sposób potwierdzić, udowodnić, że ma to sens biblijny. O wykorzystaniu jałówki pod zakonem znajdziemy w 4 Mojżeszowej 19 rozdziale. Nie będziemy tam nawet zaglądali, żeby całego rozdziału czytać. Powiem tylko, że popiół ze spalenia jałówki był używany do tak zwanej wody oczyszczenia, która była za obozem i służyła do oczyszczania ludzi, którzy mieli kontakt z umarłym. I w ten sposób splamili się i w związku z tym oczyszczenie dla nich było przewidziane przez skorzystanie, pokropienie wodą oczyszczenia, która składała się z popiołu po spaleniu jałowicy zmieszanego z wodą. Nie znajdziemy w Biblii bezpośredniego wersetu, co się kryje pod jałówką, której kropy miały być mieszane z wodą, poza faktem, że taki obraz w Starym Testamencie jest i poza drugim faktem, że taki obraz Paweł także, że taki obraz Paweł również przywołuje w Żydów 9:13. Gdybyśmy zajrzeli do listu do Żydów albo do Hebrajczyków, to w 9:13 Paweł robi do tego aluzję. A więc możemy mieć pewność, że miało to znaczenie także w czasach Nowego Testamentu i Paweł nie na darmo się do tego odwoływał. 9:13 Bo jeśli krok kozłów krew, kozłów wołów oraz popiół jałowity, robiący tych, którzy uczynili się nieczystymi, uświęca ludzkie oczyszczenie ciała, o ileż bardziej krew Chrystusa i tak dalej. Czyli już mówił, że jeżeli tamten popiół, prawda, i krew kozłów i wołów i jeszcze popiół jałowity oczyszcza, to tym bardziej krew Chrystusa nawiązuje, że to jest jakiś obraz na to oczyszczenie, które było rzeczywistością, a tamto było też oczyszczenie, a jeżeli tamto oczyszczało, to tym bardziej chyba prawdziwa, żywa ofiara naszego Pana, bo tam symbolicznie też oczyszczenie było. Próbując to odczytać, powinniśmy czynić to w harmonii z samym obrazem, czyli 4 Mojżeszowa, 19 rozdział, ale nie chcę mówić tylko o jałówce. Powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie wersety, które mogą mieć związek, wszystkie nauki biblijne, które mogą mieć ten związek, i całą naszą znajomość boskiego planu. Żeby cokolwiek wywnioskujemy, żeby nie było wyrwą w boskim planie, tylko żeby ładnie cementowało się ze wszystkim i niczemu nie zaprzeczało, niczego nie podważało. Jest to jedyne wyjście. Bo jedyne inne wyjście to zignorować to wszystko i w ogóle tym się nie przejmować. Ja należę do tych, którzy nie lubią ignorować. Jeżeli w Biblii jest coś podane i Bóg podał to pod natchnieniem, to zignorowanie tego oznaczałoby, że odwracam się od tego, co Bóg do mnie powiedział. Biblii, prawda? Nie potrzeba. Jeżeli Bóg to zawarł w Biblii, to chyba chciał przez to coś pokazać. Potem apostołowie do tego nawiązują, no to chyba też coś chcieli, a zignorowanie tego byłoby no czymś nawet nieeleganckim wobec Boga. Tak jak gdyby do mnie ktoś napisał list i się w tym liście stara i pisze mi o tym, o tamtym, wiele stronic listu, a ja z tego listu wybrałem pewne tylko fragmenty, ale jeszcze mówię, nie będę na to uwagi zwracał, nie będę tego czytał, nie wiem o co mu chodzi, ale czyli lekceważę, bo nie wiem o co mu chodzi. Co nam może pomóc w tej interpretacji, jeśli chodzi o tą jałówkę? Krew jałówki nie była nigdzie ofiarowana, lecz kopiona 7 razy w kierunku przybytku. Takie było zalecenie w 4 Mojżeszowej 19. Co to pokazuje? Jakiś związek z oczyszczeniem. W kierunku przybytku miała być pokropiona. Jakiś związek, Paweł 9:13 potwierdza ten związek, pozostawia jałówkę z kozłami i wołami, czyli na pewno do kozłów pańskiego i cielca się tutaj odwołuje. Miała jakiś związek z oczyszczeniem, ale ten związek nie był bezpośredni, tylko pośredni. Bo tylko nie kropienie na ubłagalni, tylko w kierunku przybytku. Taki związek pomocniczy. Miała być czerwona, tam też przeczytamy w 4 Mojżeszowej. Czerwona sugeruje krew. Krew sugeruje śmierć. A śmierć sugeruje grzech. Za który jest przecież kara. A więc pokazuje ta jałówka kogoś, kto był obciążony grzechem. Był pod wrogiem Adamowym. Więc już odpada nasz Pan. Nie był pod wyrokiem Adamowym, odpada Kościół. Byli pod wyrokiem, ale wyrok został z nich zdjęty. Usprawiedliwienie tak zwane ożywione, którego oni występowali, zdejmuje wyrok z osoby, która występuje tego usprawiedliwienia. Zatem musi to być ktoś inny niż nasz Pan i niż jego naśladowcy. Zresztą nasz Pan i jego naśladowcy mieli bezpośredni związek z ofiarami przybytku. Nie miała mieć na sobie jarzma ta jałówka, też przeczytamy w 4 Mojżeszowej 19. Miała nie być nigdy pod jarzmem. Co przedstawia jarzmo, to w Nowym Testamencie jest wyjaśnione. Galatów 5:1 zajrzyjmy i tam przeczytamy, co się kryje pod jarzmem. Galatów 5:1 Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Może to jest niejasne dla kogo, o co chodziło w tym jarzmie, ale rozumiemy, że chodziło o nauki, zakazy, nakazy zakonu. To był jarzmo niewoli i gdy z tego jarzma zostali Żydzi wyzwoleni, to były, jak wiemy, tendencje, żeby niektórzy poganie nawet, tak, byli zachęcani do tego, żeby po to jarzmo się poddać. Ale jeszcze mamy o tym jarzmie w Dziejach Apostolskich 15:10. Zajrzymy do Dziejów Apostolskich 15:10. Czego teraz? Dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? To już chyba bardziej zasadnie, jednoznacznie nawiązuje do zakonu, bo odwołuje się do jarzma ojców i samych, którego nie mogli unieść, bo zakonu nie mogli wypełnić. A teraz niektórzy mówią z Żydów, że poganie przychodzący do Chrystusa no zakon przyjęli, próbowali przez zakon się zbawiać, tak jak Żydzi w czasie wieku zakonu taką drogę, taką szansę mieli. Zatem, jaka może to być grupa osób? Bo na pewno kryje się pod tym jakaś grupa osób. Na pewno nie zwierzęta. Czy Biblia mówi o jakiejś klasie ludu Bożego, która żyła w czasie czasie obowiązywania zakonu, bo miała być wolna od jarzma, czyli jarzmo rzeczywa nie mogło ich dotyczyć, ale nie była narodem żydowskim, który był pod tym jarzmem, no i to jarzmo było dla nich ciężarem nie do uniesienia, nic im to noszenie tego jarzma nie dało i Chrystus ich tego mógł wyzwolić. Jest taka grupa osób, nasz Pan wyraźnie na to wskazuje, zaliczając Jana Chrzciciela w jakiejś odrębnej klasy, niższej od maluszkiego statka, ale wyższej od reszty świata. Bo pamiętam, jak nie będę tchnął, ale Mateusz 11:11 nasz Pan mówi, że Jan Chrzciciel to największy z tych, który urodził się w niebie. Ale i tak najmniejszy w Królestwie Niebieskim będzie większy od niego. Czyli podniósł go ponad świat i zniżył poniżej Kościół. Postawił go gdzieś między ludzkością a Kościołem. Później możemy zajrzeć do Żydów 11 rozdziału. Mamy cały bohaterski opis czynów ludzi ze Starego Testamentu. I tam jest podkreślone bardzo, bardzo wyraźnie, że ich, nie będę czytał, ale Żydów 11:39 mówi o tym, że ich postępowanie wynikało z wiary. Nie z tego, że byli tak dobrze spełniali zakon, ale że ich bohaterskie czyny wynikały z wiary, która zdobyła dla nich dobre świadectwo przed Bogiem. To dzięki swojej wierze mieli dobre świadectwo przed Bogiem, a nie dzięki temu, że zakon udało im się wykonać i z tego tytułu mieli dobre świadectwo, czy też uznanie. Cała wielkość tych ludzi to ich wiara, a nie wypełnienie zakonu. Idąc za przykładem Pawła, który w Żydów 11:38 stwierdza o tych wszystkich osobach Starego Testamentu, które tam powymieniał z imienia, prawda, i powiedział, co wiarą, od czego, co ich wiarą byli w stanie dokonać, to idąc za tym stwierdzeniem, gdzie ono ich mówi, że świat nie był ich godny, oraz biorąc pod uwagę fakt, że żyli w dalekiej przeszłości, przed wiekiem Ewangelii, zanim rozpoczęło się powołanie do Kościoła, kiedy nasz Pan, zanim nasz Pan otworzył drogę do Kościoła, są oni nazywani w naszej literaturze starożytni godni. Prawda? Myślę, że to jest bardzo dobra nazwa, nie ma lepszej. Godni, bo sam Paweł nazywa ich godnymi, a że żyli w czasach przed naszym Panem, w przeszłości, tej historii historycznej, termin starożytny jak najbardziej do nich pasuje. Ponieważ po zamknięciu powołania do najwyższej klasy wieku Ewangelii, czyli do Moleszkiego Statka, wciąż poświęcały się nowe osoby, zaczęła z nich powstawać klasa podobna do tej, która była na arenie, która miała silną wiarę i poświęcała się Bogu, zanim droga wysokiego powołania została otworzona. I tak jak jedni poświęcali się przed otwarciem drogi do Kościoła, tak się poświęcali po zamknięciu tejże drogi. To, że takie osoby po zamknięciu Kościoła się znajdują i się poświęcają, jest wyraźnie powiedziane w 2 Mojżeszowej 36 rozdziale. Ja się do tego odwołam. Bo dla mnie to jest, kiedyś pamiętam, był bardzo mocny dowód na to, że Kościół nie jest jedyną klasą, jaka jest wybierana w czasie wieku Ewangelii. Że muszą być klasy niespłodzone z Boga. I można zrobić się dwie różnych rzeczy, ale to nie mój temat, prawda? Ja tylko chcę pokazać, że takie klasy istnieją. Znam to, co mnie kiedyś przekonało, kiedy byłem całkiem jeszcze młody. 36 rozdział, 2 Mojżeszowa 36:2-7. Tam mamy piękny obraz, kiedy Żydzi byli zachęcani, żeby ofiarować na rzecz budowy przybytków kosztowności. I oni przenosili tam wspaniałe rzeczy, z tych przybytek robiono. Te wszystkie kosztowności, to co oni tam ofiarowali, to były poświęcenie się Bogu, bo jak wiemy, Bóg nie potrzebuje kosztowności. One były pokazane tam w typie jako ofiary, które Żydzi na rzecz przybytku znosili, ale dla nas, w jego Ewangelii, kiedy jest ta rzeczywistość się rozgrywa, kiedy cień ustępuje, a rzeczywistość się rozgrywa, to są nasze poświęcenia, nasze serca, które Bogu dajemy. Bo wiemy, że ostatecznie przybytek to są klasy ludu Bożego. Wiemy o tym, że w świątnicy znajdują się ci, którzy będą na boskiej naturze, że na dziedzińcu będą ci, którzy są w duchowej naturze, nie boskiej, ale duchowej, a poza dziedzińcem cała reszta świata, ludzkość, no i w przyszłości pewnie jeszcze inne istoty, które będą dobijane do obozu w jego tylnych partiach i ten obóz nigdy nie będzie skończony. Budowa obozu się nigdy nie skończy, tak jak Królestwo naszemu Pana, który będzie reprezentował Boga we wszechświecie, nigdy nie skończy, nie będzie końca, jak to mówi Izajasz, jego Królestwo. Wobec tego, co tu czytamy? Więc teraz zobaczmy, jak poświęcają, jak się ofiarują ludzie na rzecz budowy przybytku i dochodzi do ciekawego momentu. Tak jesteśmy w 36 rozdziale 2 Mojżeszowej od 2-7. I wezwał Mojżesz Besalela i Oholiaba i wszystkich zręcznych mężów, których serce Pan obdarzył mądrością, wszystkich, których serce poniosło, aby przystąpić do pracy i ją wykonać. I odebrali od Mojżesza wszystkie dary, które przynieśli synowie Izraelscy na wykonanie prac potrzebnych do służby świątyni. Oni zaś nadal przynosili do niego dobrowolnie dary każdego rana. Cały czas poświęcanie się w jego Ewangelii poszczególnych osób. I zeszli się wszyscy zręcznie wykonawcy wszelkiej pracy potrzebnej do służby świątyni, każdy od swojej własnej pracy, jaką dotąd wykonywali. I rzekli do Mojżesza, i teraz słuchajmy, lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nakazał wykonać. Wtedy Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie. Niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta, nie przynosi ze swego dorobku żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni. I lud zaprzestał przynosić. Ale co? Ostatni werset 7. A tego, co naniesiono, wystarczyło na wykonanie wszelkich prac, a nawet zbywało. My jesteśmy w prac, które zbywają. Machina, rozpędzona machina poświęcania się Bogu doprowadziła do wyboru całego malutkiego statka i pomimo tego, że poszło ogłoszenie, niech już tak jak Mojżesz mówi, wydał rozkaz w całym obozie, niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta nie przynosi ze swego dorobku żadnego daru ofiarnego, to Badusze to ogłoszenie podał o zamknięciu wysokiego powołania, ale ta rozpędzona machina doprowadziła, że poświęciło się i poświęca się więcej niż potrzeba do klasy najwyższej i jeszcze zbywało. Zatem co Bóg robi z tymi, których zbywało? Odprawia ich z kwitkiem, no nie? Tworzy niespłodzone klasy ludu Bożego. Zatem w tejże jałówce, poza pracą starożytnych godnych, którzy poświęcali się przed otwarciem drogi wysokiego powołania, mamy także tych, którzy nazywamy młodocianymi godnymi, z tego powodu, że są, powtarzają jak gdyby historię z drugiej strony, po zamknięciu wysokiego powołania. Mają podobne poświęcenie i podobną nagrodę. Według Psalmu 45:17, który mówi, zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych, których ustanowisz książętami na całej ziemi. Mamy tu piękną zmianę, prawda? Ojcowie według ciała będą synami naszego Pana w tysiącleciu, bo on ich podniesie z grobu, da im życie wieczne, mało tego, ustanowi ich książętami. Jak to można z ojca zrobić syna? Oczywiście, jak ktoś nie zna polskiego planu, to ten werset rozumie jako taką przedoście. To nic nie znaczy, to po prostu tak jest powiedziane, żeby było ładnie, płatytko. Niezrozumiale, bo jak jest niezrozumiale, to porówno ładne. Jak ktoś mówi w obcym języku, a my go nie rozumiemy, może się podobać, tak? Pan Jezus w stanie mówi, no pięknie mówi, ładnie to brzmi, ale nie wiemy, co to jest. Przechodzimy do drugiego zwierzęcia, które miało być przeniesione, barana. Jest to bardzo częsty symbol, myślę, że jeśli chodzi o barana, nie będę musiał nikogo za bardzo przekonywać. Jest to prawie, że taki już tradycyjny symbol naszego Pana, oczywiście naszego Pana w Jego ludzkiej naturze, którą złożył dla człowieka. Pamiętamy barana, który był złożony w ofierze zamiast Izaaka. Izaak to nasz Pan. Ale dopóki przychodzi do sfery ofiary, to obraz się rozbija. I to nie my rozbijamy obraz, to nie my go komplikujemy, Bóg go skomplikował, bo Izaak to nasz Pan, Jezus, zbliża się on do ofiary, ale gdy chodzi do ofiary, to Bóg mówi, o, tam jest baran, jego zamiast Izaaka. Złożył w ofierze. Zatem co? Rozbicie nowego stworzenia naszego Pana od jego człowieczeństwa. W ofierze nowe stworzenie nie będzie umierało. To nie jest okup, żeby nowe stworzenie umierało. To nie było ani dobry okup, ani nowe stworzenie nie zasłużyło naszego Pana, żeby umrzeć. Za co? Wobec tego następuje rozdwojenie w typie i umiera nasz Pan w swojej ludzkiej naturze, a Izaak, chociaż położony na ołtarzu, już prawie ma być, wstaje, prawda, po swoim nowym stworzeniu, kontynuuje życie i jest jako nowe stworzenie w ludzkiej naturze do dzisiaj. Mamy też baranka egipskiego, tego, który zapewnił im wyjście z Egiptu, jego krew była trawiona. Mamy baranka paschalnego, mamy nawet słowa Jana Chrzciciela, który o naszym Panu mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Zauważmy, że Jan powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzech, a nie grzechy. Często cytujemy to jako grzechy świata, a tam jest grzech, liczba pojedyncza. A wiemy, że w Biblii pojedyncza mnoga ma znaczenie. Pan nieraz na tym cały wybór otwiera, że to jest liczby pojedynczej, ale w liczbie mnogiej. Dlaczego grzech świata? Można cały wykład powiedzieć. Oto baranek Boży, który gładzi grzech, a nie grzechy świata. Czyli wykład kolejny, który już mi chodzi po głowie. Grzech czy grzechy świata? Jezus mówi za grzech czy za grzechy świata? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że tu mamy opór cały pokazany, że Jezus umarł za jeden grzech. Za grzech świata, za grzech Adama. Jezus nie umarł za grzechy nasze. My jesteśmy tylko i wyłącznie ujęci w Adamie. Cała transakcja rozegrała się Adam, Jezus, Jezus, Adam. Za grzech świata, jeden grzech, który popełnił Adam, to bardzo dobry argument dla tych, którzy twierdzą, prawda, że Adam nie zmartwychwstanie. Bo popełnił świadomy grzech. Prawda? I Jezus świadomie ten grzech odkupił. Gdyby jeden Adam nie popełnił świadomie grzechu, nie zasługiwałby na wieczną śmierć. Bóg nie każe grzechu, wieczną śmiercią grzechów nieświadomych. tylko świadome grzechy. Grzesznik nieświadomy może tylko wrazić pokutę, jak wrazi pokutę, może liczyć na przebaczenie. Taka jest boska zasada. Czyli jeśli chodzi o barana, jest tutaj, to jest człowieczeństwo naszego Pana. Oczywiście w tym baranie jest także uwzględniona cała kasa malczkiego statka. Bo naprawdę nie ma jej białki w białówce. I przechodzimy do ostatniego dużego zwierzęcia, czyli do kozy. By odczytać znaczenie kozy, trzeba się udać znowu do innych miejsc Biblii, gdzie to zwierzę występuje, żeby sprawdzić, co tam znaczy. Do czego znowu potrzeba znajomości różnych zarysów boskiego planu. I znowu, jak ktoś nie zna boskiego planu, to cokolwiek mu nie powiemy o kozie, to powie kombinacja. To przecież może znaczyć cokolwiek innego. Wyrwane z kontekstu boskiego planu, tak, może znaczyć cokolwiek innego. Ja mu powiem, a on powie, a ja sobie dodaję taką interpretację, że to jest zawsze ta koza mojego sąsiada, tak? Może zawsze to drugie powiem. Dowolną rzecz, ale jak mamy cały boski plan i to wszystko się razem spaja, to wtedy staje się to dopiero sensowne. Zatem wracamy do tejże kozy. Na przykład, co trzeba z boskiego planu wiedzieć, żeby móc w ogóle spróbować odczytać tą kozę jako symbol czegoś. Trzeba wiedzieć, że z powołania wieku Ewangelii miały się wyłonić ostatecznie dwie różne klasy. Chociaż Bóg planował tylko jedną. Małżonkę dla swojego syna. Ale ostatecznie wyłoniły się dwie różne klasy. Natomiast Biblia o tych różnych klasach mówi. Nowy Testament mówi, Stary Testament mówi w cieniach, typach, no ale to trudniej, ale w Nowym Testamencie u Papa można udowodnić te różne klasy. Dwie, które się wyłoniły ostatecznie z powołania. Ale wiele wersetów biblijnych nie mogło być zrozumianych przed żniwem wieku Ewangelii, gdyż nie były wtedy prawdą na czasie. Bo Biblia, i tu trzeba powiedzieć, zawiera wiele, wiele prawd, mnóstwo prawd na czasie. I te prawdy, które są w Biblii podane na jakiś tam czas, kiedy mają być zrozumiane, jeżeli to przed tym czasem podanym milczą, są niezrozumiałe. Ci, którzy próbują zrozumieć prawdę na czasie, zanim stanie się ona na czasie, zawsze koniecznie pobłądzą. Ale gdy przychodzi właściwy czas, nasz Pan, tak jak objawienie o tym mówi, prawda, ma swoich aniołów, który to przekazuje, odkrywa znaczenie tychże ukrytych różnych znaczeń biblijnych, wersetów biblijnych, używając w tym celu jakiejś jednej jednostki. Kładę nacisk na jakąś jedną jednostkę. Taki jest włoski styl postępowania. Objawienie pierwszy rozdział można sobie sprawdzić, prawda? Pierwszy jeden chociażby, który mówi o tym, jak to nasz Pan zrobił z objawieniem, jakie Bóg mu dał. Że zakodował je w symbolach i poprzez anioła przekazał Janowi. Jan, lud Boży, anioł pośrednik między naszym Panem a ludem Bożym. Nie robi tego nasz Pan za pomocą grupy religijnej żadnej rady, żadnego kościoła, ale też nie robi tego za pomocą każdego indywidualnego, oddzielnego dziecka Bożego. Dlatego tutaj siedzimy w liczbie 100 parę osób, indywidualnie za pomocą naszej 100 parę osób, Bóg nie poda żadnej prawdy. Dowodem tego, że tak nie robi, jest to, że ogół chrześcijan ma odmienne poglądy na tematy objawienia biblijnego, boskiego planu. Wobec tego, czy indywidualne dziecko Boże, poszczególne tu i tam będące nawet poświęcone w sercu, oddane, wierne, jest używane do podawania prawdy na czasie? No nie jest, bo gdyby tak było, to by przynajmniej 100 tysięcy, jak się dzieje skalę świata, tych dzieci Bożych indywidualnych dochodziłoby do takich samych wniosków. I tylko ci niewierni i zwodziciele by się od nich tak odmieniali. Ale widzimy, że nawet w naszym gronie 100 parę osób trudno o pełną harmonię, pełne identyczne zrozumienie pewnych kwestii, bo też rozumiemy pewne rzeczy inaczej, chociaż mamy podstawę wspólną. Zatem, jeżeli na temat, właśnie, też dodam, jeżeli ktoś z dzieci Bożych miałby mieć problemy ze zrozumieniem, czego dotyczy dana kwestia, czy to prawda, czy to nieprawda, czy to sobie tylko tak ktoś powiedział, to apostoł zaleca odłożenie takich kwestii na później, do przyszłego zrozumienia. Ja to się odwołam do Filipensów 3 rozdziału. Filipensów 3, 15, 16. Ilu na wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Werset 15 to jest tak przetłumaczony. Ilu na wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. Ale jak zajrzałem do kodów, czyli do dosłownego tłumaczenia, to ta linijka jest wiele krótsza. tutaj jest zapisane w przypadku Biblii Warszawskiej, ilu na sceny jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. Nie do końca jasna dla mnie pamięć była, dlatego zależałem do kogo. No i w kontekście jest krótko, no ale przynajmniej takie jest napisane w oryginale. Jacy więc dojrzali, tak myślmy. Tam jest odwrotne. Na ile jesteś dojrzały, tak myślisz, prawda? To znaczy twoje zrozumienie zależy od twojej dojrzałości duchowej. Wtedy myślę, że ta interpretacja Biblii Warszawskiej jest troszeczkę za duża, prawda? Bo to za dużo. No nie wiadomo, co oni się przez to powiedzieć. Ilu na wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. Tak, czyli jak? O wiele bardziej trafia do mnie przez to dosłowne tłumaczenie. Jacy więc dojrzali, tak myślimy. Ale zauważmy szesnasty werset. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. To znaczy, trwajmy przy tych naukach, przy tych prawdach, które uznaliśmy za prawdę, którą Pan podał i przy których należało trwać. Natomiast rzeczy ewentualne nowe, które mogą budzić wątpliwości, no to jeżeli rozumiecie inaczej, to co będzie wynikało z Waszej różnicy w dojrzałości duchowej, bo jeden rozumie więcej, drugi mniej, bardziej, wolniej, szybciej, ale trwajcie przy tym, to sobie to odłóżcie, Bóg to Wam objawi wszystkim te ewentualności. To nie jest powód, żeby się rozdzielać z tego powodu, bo na pewno nikt nas nie różni się od siebie w pojęciu okupu i potrzeby śmierci naszego Pana za nas. Nikt na pewno nie rozumie, że nie potrzeba się Bogu poświęcić i serca Jego oddać. To rozumiemy się, zgadzamy. Jak również wielu, wielu innych kwestiach. A jeżeli będzie kwestia, która może nas różnić, no to i to Bóg nam objawi. Nie jest to rzecz wskazana, żeby z tego powodu od razu podzielić. A ludzie mają taką tendencję, no bo ludzie nie cierpią, szczególnie ci, którzy nauczają, tutaj z tego miejsca jak ja stoję, nie cierpią, jak się ich nie słucha. A im wyżej ktoś stoi, na przykład gdybym miał estradę tutaj wyżej, to bym stał wyżej, bym jeszcze bardziej nie cierpiał, że ktoś mnie nie słucha i myśli inaczej. A ci, którzy są już bardzo, bardzo wysoko, to w ogóle takie myśli nie dopuszczają i po pierwszym ostrzeżeniu od razu pozbywają się takich chrześcijan. Zatem na przykład w naszym przypadku to, co myśmy już ustalili, że jest prawdą pochodzącą od Pana i udowodnioną z Biblii, przy tym powinniśmy trwać. Na przykład o usprawiedliwieniu z wiary, o przywileju modlitwy, o embargo na zasłudze, organizacji ludu Bożego, wybierania przez Boga wodzów ludu Bożego, niezależności zborów czy jednostki, współodpowiedzialności nas wszystkich za czystość prawdy, Biblia tak mówi. To nie nauczyciele są odpowiedzialni za czystość prawdy. Wszyscy słuchacze są odpowiedzialni za czystość prawdy. I brakiem krytyki tego, co słyszą, przyczyniają się do pójścia w błąd. Bo mi się może coś pomylić. Nie może owładnąć ambicja bycia mądrym nauczycielem. I mogę Wam zaproponować coś, co sobie wymyśliłem. Ale Wy nie macie mi na to pozwolić. Macie odpowiedzialność przed Panem, żeby mnie zablokować i ewentualnie sprawić do tego, żebym, nie wiem, albo zrewidował się, albo się wykopał, albo Wy mnie wykopacie, powiem o tym, że lud Boży ma nad swoimi sługami pełną kontrolę. Wracamy do naszego tematu. Nie wiem, ile mi to zajmie, tak naprawdę jeszcze troszeczkę jest. Więc idąc do ofiar z Dnia Pojednania, czyli do rzeczy Mojżeszowej 16 rozdziału, to tam widzimy, ja tego będę się odwoływał do rzeczy, o których sądzę, że wszyscy wiemy, bo mam na mojej pamięci. Mamy tam cielca i dwa kozły, z których to jeden został ostatecznie, ja mam na myśli kozły, jeden został ostatecznie ofiarowany, a drugi, chociaż przyprowadzony do ofiary, został odwiązany i wyprowadzony za obóz, żeby tam zginąć. Po prostu puszczony samopas na śmierć. Ile sobie da radę, to da radę, a jak nie, to go tam zjedzą. Dziwny sposób ofiary. Przychodzi kozioł na ofiarę, a potem jest z ofiary odprowadzony i wypuszczony. To będzie miał być ofiarowany, czy nie? To tak Bóg robi takie żarty sobie? No nie, Bóg sobie żartów nie robi. Bóg chciał ofiary. Taki obydwu kozłów, ale wiedział, że ostatecznie z powołania wikowem mieli wyłoni się klasa chętna do ofiary, kozioł pański, i wyłoni się klasa, która chociaż przymierze ofiary z Bogiem sporządziła, zawarła, to ostatecznie z powodu ulegania cielesności, a no właśnie, chociażby bycia kimś, bycia wielkim, młodym nauczycielem, będzie musiała być odprowadzona i porzucona. Więc te dwa kozły się pojawiają i one w Biblii występują. No, chociażby, że tak odwołam się do przypowieści naszego Pana o mądrych i głupich pannach. Wszystkie panny, panna to osoba wierna Bogu. Ona nie zdradziła Jezusa, ona jest panną. I mądra była panną, i głupia była panną, ale głupie się nie zorientowały, kiedy nasz Pan wrócił. Musiały pójść na rynek doświadczeń i tam przejść jeszcze właśnie, jak ten kozioł był tak wyprowadzony, zresztą przejść doświadczenia, które cielesność w nich zrobiły, których nauczyły, że nie mogą słuchać upadłego człowieka. Poświęciłeś się Bogu, a później postępujesz nie tak jak poświęcony Bogu, tylko tak jak człowiek niepoświęcony, bo ci wielkość jakaś się marzy, jakaś wygoda ci się marzy, wpływy ci się marzą, albo cokolwiek innego, no to to jest ludzkie spojrzenie. Ty musisz się z tego wyleczyć, albo swoje poświęcenie całkiem przegrasz. No ale mamy tutaj jeszcze dwa ptaki. Tak? Dwa ptaki, synogramitem i gołębia. Czy one też kryją sobie jakieś klasy? Pomocą będzie werset 10, który mówi o tym, jak te zwierzęta, cała piątka miała być potraktowana. Bo werset ten 10 mówi nam, że wszystko tak rozciął na poły, te zwierzęta trzy duże, i położył jedno powołać naprzeciwko drugiej, ale ptaków nie dzieli. Nie rozcinał ptaków na pół. No, oczywiście zawsze można zignorować to i powiedzieć, to nic nie znaczy. Przejdźmy do jakiejś historii innej. Za Abrahama dobrze mi powiedzieć, że bardzo Bogu wierzył. I też można pięknie by tak powiedzieć, że wierzył Bogu, bo gotowy ofiarować syna Izaaka, opuścić miejsce, w którym mieszkał, pójść w nieznane. Można powiedzieć, takie wykłady mówimy, ale to też jest część Biblii. I takie dziwne polecenie Boga, i to w odpowiedzi dla pytania Abrahama, po czym poznam, że odziedziczę Kanaan. Chociaż werset 10 o tym nie mówi, to chyba jest dla każdego z nas logiczne, że wszystkie ofiarowane zwierzęta, cała piątka, była najpierw zabita. Czy uważamy, że te trzy główne zwierzęta mogą na żywolością roku? No nie, wszystkie zostały zabite. I po zabiciu zwierzęta duże miały być na pół rozcięte, ale ptaki też po zabiciu, nie zabite, tak już później już zabite, miały być położone jako zabite. No, żeby położyć ptaka niezabitego, to prawdopodobnie zaraz go schruną. Więc chociażby z tego powodu wynikałoby. No i też wynika, że na pewno Abraham nie robił takich scen, że żywe zwierzęta rozcinał na pół. Zabił je, złożył w ofierze, ale w taki sposób, że po zabiciu duże zwierzęta należało rozciąć, a ptaków nie. Co z tego wynika? Wynika z tego, że te trzy duże zwierzęta umarły jakby pełnie. Bo nawet gdyby nie do końca były zabite, gdy były zabite, to jeszcze po rozcięciu na pół, gdyby je tak całkowicie na pewno by uśmierciło. Jakby dwa razy zostały zabite. Zabite i rozcięte. A ptaki tylko jedyny raz zabite i już nie było rozcinania. Co to jest śmierć ofiary? No, śmierć ofiary, która Bogu była składana, to nic innego jak oddanie, przeznaczenie tej ofiary dla Boga. Ona zabita w ofierze dla Boga już nie będzie żyła dla siebie, ani dla nikogo innego, przybytku, pożytku nie przyniesie, bo została złożona w ofierze Bogu. Czyli, a w tym przypadku szukamy znaczenia ptaków, które choć zabite, czyli poświęcone Bogu, oddane Bogu, nie zostały zabite, nie zostały poświęcone w takim samym stopniu jak baran, koza czy jabłówka. Czyli do czego dochodzimy? Jakieś niepełne poświęcenie. Niby poświęcone, a nie do końca poświęcone. Mógł się bardziej poświęcić, bo jeszcze można było na pół go rozciąć, ale już nie było cięcia. No i znowu pytanie. Czy Biblia nam daje prawo do znalezienia wśród ludu Bożego takich osób, które z pewnego punktu widzenia są Bogu poświęcone, ale jakby poświęcone nie do końca. Poświęcone, ale nie do końca poświęcone, bo nie rozcięte na pół. Mogliby się bardziej poświęcić, ale ostatecznie tego nie zrobili i na zawsze pozostali ptakami. Gdybyśmy zajrzeli do Rzymian 12:1, Paweł tam zachęca braci do poświęcenia, prawda? Proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, miłosierdzie Boże, abyście tak jali ciała i tak dalej. Mówi do poświęconych? No nie, bo zachęca ich do poświęconych. Ale nazywa ich braci. Dlaczego? No bo byli wierzącymi. Byli tymi, którzy pokutowali za swoje grzechy i przyjęli Jezusa jako swego Zbawiciela. Dzisiejszy szatan nawet może na koszulce sobie napisali, Jezus mnie kocha, mają to koszulki i oni to wierzą, bo Jezus kocha, ale przyjął Jezusa, cieszy się, że Jezus za niego umarł i koniec. Ale nadal próbuje żyć za siebie. Myśli na przykład o swojej karierze, pojedzie do Kanady, do Australii, tam zrobi bardzo, jest to bardzo rzecz właściwa. Niech jedzie, niech robi karierę porządną, uczciwą, ale gdyby był poświęcony, to by się zastanowił, a czy Bóg chce mnie w Australii, w Kanadzie, może bardziej tutaj, ale on nie jest do końca poświęcony. On się cieszy z tego, że Jezus za niego umarł, jest jego Zbawicielem i na tym poprzestaje. Paweł w 2 Koryntian 6:1 napisze o pewnych braciach, chrześcijanach, że biorą łaskę Boga na daremno. Znowu sugestia, że otrzyma łaskę Boga, usprawiedliwienie z wiary, ale na daremno to zrobił, bo się nie poświęcił. No ale jednak coś zrobił, został zabity, prawda? Na łaskę Boga wziął, nie wykorzystał w celu pełnym, ale niepełnym może. I tutaj właśnie dochodzimy do tego, że zawsze istniała liczna grupa osób, wspomniana choćby w tych dwóch wersetach, o których mówiłem, Rzymian 12:1, 2 Koryntian 6:1, którzy po przyjęciu wiarą Jezusa prowadzili prawe, sprawiedliwe życie. zachowali do końca życia wiarę w Jezusa i zachowali, byli porządnymi ludźmi do końca swojego życia. Sprawiedliwość, prawda była dla nich wyznacznikiem. Ale nigdy w pełni nie oddali swojego życia Bogu. Nie przyjęli woli Boga, rezygnując z własnej. Albo mówię o terminami objawienia, nie ścięli swojej głowy i nie wstawili w to miejsce głowy Boga. Oni są przecież pokazani w Lewitach, którzy pomagali kapłanom Izraela, ale to co pomagali? Nosili to, co kapłani spakowali, ale bezpośrednio w usłudze przybytku udziału nie brali. Osoby takie były i wśród chrześcijan, od kiedy rozpoczęła się era chrześcijańska, ale były także wśród Żydów. Takie osoby, którzy, jeśli mówimy o Żydach, dochowują wierności Mojżeszowi i próbują żyć sprawiedliwie, dokładnie tak jak chrześcijanie dochowują wierności Jezusowi i próbują żyć sprawiedliwie, ale ani jedni Żydzi, ani poganie nie robią kroku dalej, nie oddają swojego życia Bogu. Są porządnymi, prawymi ludźmi, jeśli jest Żydem, trwa przy Mojżeszu i żyje porządnie, albo jest chrześcijaninem, trzyma się Jezusa i żyje porządnie, sprawiedliwie. I właśnie te dwie klasy najwyraźniej pokazane są w tych dwóch plakach. Synagogalicy i Dowędry. Jeden plak pokazuje Żydów, drugi pogan. Dlaczego akurat dwa nie są wszyscy do jednego wózka wrzuceni, skoro mają jedną wspólną cechę, że są usprawiedliwieni na podstawie swojej wiary, ale nie poświęceni do końca? No pewnie dlatego, że jedni zrobili to z Jezusem, drugi bez Jezusa. Także chyba warto rozdzielić tych, którzy mają Bóg, żeby Bóg chciał przez to pokazać, że nie gardzi Żydem, który trwa przy Mojżeszu. Chociaż nie przyjmuj Jezusa, jeżeli trzymasz się Mojżesza i żyjesz, próbujesz żyć sprawiedliwie, masz jakąś wartość przede mną. No i ty, chrześcijaninie, który przyjąłeś Jezusa, ale dalej nie postąpiłeś, też masz przede mną jakąś wartość. Umarłeś dla grzechu i błędu, żeby żyć dla prawdy i sprawiedliwości. Chociaż żyjesz jeszcze troszeczkę może samolubnie, oczywiście nie grzesznie samolubnie. Żyjesz trochę po światowemu, ale to nie jest grzeszne, bo dla grzechu i błędu umarłeś. Innymi słowy, ta grupa osób stara się żyć na poziomie miłości obowiązkowej albo sprawiedliwości, ale boją się wejść na poziom miłości bezinteresownej, to znaczy boją się dla wyższych celów zrezygnować ze wszystkich swoich praw. Boją się ewentualnie poddać cierpieniu i to cierpieniu, za które czasami nie może być żadnej rekompensaty. By uświadomić sobie jednak, jak wysoki to jest poziom tych dwóch ptaków, czyli tych, którzy pokutowali, no, albo inaczej powiedzmy, tych Żydów, którzy trzymają się Mojżesza i żyją sprawiedliwie, porządni Żydzi, i tych chrześcijan, którzy wierzą w naszego Pana i żyją, trzymają się naszego Pana i żyją porządnie, sprawiedliwie, żeby sobie uzmysłowić, jak to jest wysoki poziom, to wystarczy przypomnieć, że ogromna większość świata, tudzież ogromna większość chrześcijan, nawet w teorii tego nie próbuje. Ilu chrześcijan dzisiaj próbuje żyć porządnie, sprawiedliwie? Żydąc się oszustem, kłamstwem, bardzo, bardzo niewielu. Oni nie są pokazani w tych ptakach. Nie żyją dla prawdy i sprawiedliwości. A druga uwaga, która pokaże nam, jak wysoki jest poziom tych dwóch ptaków, to uświadomienie sobie, że w wieku tysiąclecia ten poziom, czyli życie dla prawdy i sprawiedliwości i odrzucenie grzechu i błędu, to już jest poziom poświęcenia. W wieku tysiąclecia sama ludzkość nie będzie musiała robić nic więcej, żeby zdobyć życie wieczne. Umrzyj dla grzechu i umrzyj dla błędu. Te dwie rzeczy dla Ciebie od tej pory mają nie istnieć. W wieku Ewangelii to za mało. Dlaczego za mało? No bo ja oczekuję od Ciebie ofiary. Ja oczekuję od Ciebie zdolności do cierpienia, nawet wtedy, kiedy jesteś niesłusznie potraktowany. Może pokazać różnicę. Jeżeli żyję dla prawdy sprawiedliwości, ktoś przychodzi i robi mi jakąś przykrość, natomiast ja jako tylko żyjący, tylko wierzący w naszego Pana, ktoś mi zrobi przykrość, to powinien żądać zadośćuczynienia. Albo dochodzi sprawy w sądzie, bo on mnie skrzywdził i tak dalej. Jeżeli jestem poświęconym i tak samo mnie spotka krzywda, też mogę oczywiście udać się do organu ścigania i żądać zadośćuczynienia, ale jako poświęcony powinienem pomyśleć, a może Bóg by wolał, żebym w tym przypadku nie podjął żadnych działań. Może dla dobra pańskiej sprawy i dla tego człowieka, który mnie skrzywdził, lepiej będzie, jak zniosę to w milczeniu i w pokorze cichości. Może to będzie dla niego bardziej korzystne, a ja muszę wtedy być gotowy do ofiary, do rezygnacji z moich praw. A niepoświęcony nie jest gotowy do rezygnacji swoich praw, bo on mówi, dlaczego? Chociaż i poświęcony czasami z tych praw może korzystać. To trzeba się wtedy już zadać sobie pytanie. Co by Bóg wolał w tym przypadku, żeby zrobił? Zmilczał? Poniósł krzywdę? Czy dochodził raczej racji? Co będzie najlepiej służyło boskiej sprawie? Takie pytanie sobie mogą zadawać tylko poświęcone. A co kryje się w wieku tych zwierząt? One w sumie miały 11 lat. Trzy duże zwierzęta po 3 lata to 9 lat. Dwa ptaki po roku to 11 lat, pomnożone przez liczbę dni w roku daje 3960 dni lub tyleż samo lat. Czy ma to jakieś znaczenie? No znowu może nie mieć nic, ale Bóg podkreślił, czy były po 3 latka. Chociaż w innym przypadku miało być roczne zwierzęta, nawet te duże ofiarowane. Zatem znowu pewnie ma jakieś znaczenie, skoro to jest odpowiedź na pytanie Abrahama, po czym pozna, że odziedziczy Kanaan. Słuszną rzeczą jest policzyć ten okres 3960 lat od roku 2045 przed naszą erą. Dlaczego ten rok? Bo tak nam się podoba, że nam coś wyszło. W tym roku zostało zawarte przymierze z Abrahamem. Czy nie jest zatem logiczne, że jeżeli Bóg zawiera przymierze z Abrahamem, ten go pyta o znak, po czym pozna, że Kanaan odziedziczy, a Bóg mu mówi trzy zwierzęta trzyletnie, dwa ptaki roczne, no ale mówię to tak, zakładamy, że roczne, no ale nie mamy podstaw sądzić, że nie, bo tak się zakłada, że to jest słuszna myśl. I to nas doprowadza od przymierza z Abrahamem do roku 1916. Co to za rok? Cała wtedy pierwsza wojna światowa. Była na to symboliczny wiatr w Biblii wiary. Czy stało się wtedy coś, co mogło być jakimś znakiem, dowodem dla Abrahama, że w końcu ten Kanaan, on i jego potomkowie, a my mówimy o cielesnych potomkach Abrahama, o narodzie żydowskim. I tak Abraham, Izak, Jakub i 12 jego synów. Czyli że oni to ostatecznie ten Kanaan odzyskali. Jeśli zajrzymy do objawienia 7 rozdziału, a wersety 1-3, znane nam, ale zajrzymy i przypomnę, potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, których zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu. I co mówił ten anioł? Nie wyrządźcie, nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I potem podana jest liczba, że usłyszał liczbę 12 tysięcy z każdego pokolenia, czyli 12 razy 12 tysięcy, 144 tysięcy członków mężczyznego statka. Widzimy tutaj wyraźnie, że jakiś wiatr był powstrzymywany, aż jakiś anioł popieczętuje na czołach wszystkich słów Boga żywego, po czym liczba tych popieczętowanych 144 tysiące. Chyba nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że pewnie wskazuje to na malutkie statko. Liczba 144 tysiące jest taką oczywistą liczbą malutkiego statka. Również nie będzie nadużyciem, jak powiem, że wiatr w Biblii przedstawia wojnę. Zatem również widzimy z tego wyraźnie, że wybuch wojny, albo może wejście danego kraju w stan wojny, był powstrzymywany, dopóki byli niepopieczętowani na czołach malutkiego statka, ponieważ jest to wyraźnie powiedziane, żeby nie wyrządzać szkody nikomu, dopóki nie opatrzymy pieczęcią słów Boga naszego na ich czołach. Pieczęć może być na czole i pieczęć może być na sercu. Która lepsza? A na sercu, bo ona pokazuje charakter, prawda? Więc odciśnięcie charakteru Boga na moim sercu znaczy, że mam charakter podobny do niego. Nikt mi więcej nie potrzeba, żeby żyć wiecznie. Jak mam pieczęć na czole, to już trochę to nie jest rzecz pierwszorzędna, ale też potrzebna, bo okazuje się, że mieli być popieczętowani. To znaczy, pieczęć na czole oznacza udzielenie takiej prawdy, takiej ilości prawdy, która pozwoli komuś opuścić miejsce, gdzie do tej pory był i przyjść do pracy. Malutkie statko było także w Niewie Wieku Ewangelii jeszcze tu i ówdzie, bo zbierane, ale aż do 1916 roku było jeszcze tu i ówdzie w systemach nominalnych. W Egipcie. Ten świat to Egipt. A w ogóle wszyscy ci z głównego pokolenia nasienia Abrahama musieli symboliczny Egipt opuścić i wojna była, gdyby nawet powiedzieć, powstrzymywana, albo poszczególne kraje były zachowane od wejścia w stan wojny, dopóki były tam jeszcze osoby z malutkiego statka, które nie zostały opieczętowane na czołach, czyli nie otrzymały wystarczającej ilości prawdy, żeby wyjść z tego systemu i wejść do czystego ruchu prawdy żniwa w jego węgielu. Nie będę czytał, ale pamiętamy Amosa 9:13 o tym, jak oracz żeńce zajmie, albo Jana 4:35-38. Ojojoj. Nie będę to nic w takim razie nie będę tego czytał. Zatem, już powiem, że powinien już kończyć, gdzie dwa przewodniczący nie ma. A, jest. 4 minuty jeszcze mogę do wpół do? 3. 3, dobrze. Negocjacje. Tak wyglądają negocjacje. Każdy coś wygrywa, każdy ustępuje. Zatem w 1916 roku zakończyło się wyszukiwanie, oddzielanie od świata dla Boga, czyli wyprowadzanie symbolicznego Egiptu ostatniego sząka maryjskiego ptaka, głównej klasy wieku Ewangelii, głównego nasienia Abrahama, które będzie błogosławiło cały rodzaj ludzki, w tym potomków Abrahama. Żydów 9.15, nie będę czytał, kto zapisuje, no tak przygotowałem sobie za długi wykład. Żydów 9.15 mówi o tym, że maluśkie statko ma zrealizować obietnicę, jaką Abraham otrzymał od Boga, że Kanaan, ten ciele, tam to nie jest o duchowym Izraeli, jak ktoś sądził. Żydów 9.15 dotyczy cielesnych potomków Abrahama, którzy mają pod nowym przymierzem otrzymać spełnienie obietnicy, którą Bóg udzielił Abrahamowi, a mają dostać swój Kanaan. I w ten sposób duchowi potomkowie Abrahama, główna klasa maluśkiego statka z wielkiej Ewangelii, miała objąć swój Kanaan, wrócić do Kanaanu, czyli do sfery prawdy i ducha, posiąść prawdę i ducha pracy, prawda w umyśle, duch prawdy w sercu. Pieczęć na czole, pieczęć na sercu. Albo słowa naszego Pana, szukam takich, którzy by chwalili mnie w duchu i w prawdzie. W prawdzie w głowie, w duchu w sercu, to by nie pieczęcie, to było objęte. I oni, jakbyśmy zobaczyli do pierwszej Mojżeszowej 15-16, to rozdział, który badamy, to napisze, że nasienie twoje wróci tutaj w czwartym pokoleniu. Wiek patriarchów, wiek żydowski, wiek Ewangelii i początek wieku tysiąclecia. Na początku wieku tysiąclecia zrealizuje tą obietnicę, to był ten znak. Kiedy ostatni z Mojżeszowej ostatka, ta główna klasa, która ma spełnić tą obietnicę, zostanie całkowicie oddzielona od Egiptu i wyprowadzona z Egiptu przez danie pieczęcie na ich głowie. W ten sposób Bóg pokazał, że w roku 1916 nastąpił znak, że ta obietnica będzie spełniona, nie że będzie spełniona wtedy, tylko że będzie spełniona, że znak, że tak się stanie, bo główna klasa maluszkiego statka została w tym czasie całkowicie oddzielona od symbolicznego Egiptu. I przy okazji widzimy, że do tego czasu, do roku 1916, w włoskim planie rozwinęły się także inne klasy ludu Bożego, bo była jałówka, starożytni godni włączeni do młodocianych godnych. Mieliśmy tam wielką kompanię pokazaną w kozie. Mieliśmy baranie naszego Pana oczywiście z kościołem i mamy dwie klasy tymczasowo tak usprawiedliwionych, czyli nie w pełni poświęconych. Dlaczego nie ma tak zwanych poświęconych obozowców epifanii? Ktoś powie, no to ta klasa nie istnieje. Wyraźnie tu jej nie ma. Bo to jest rok 1916. Wobec tego do roku 1916 wyłoniły się te dwie klasy, łącznie z niepoświęconymi do końca usprawiedliwionymi, ale a obozowi Pani jeszcze wtedy Boga nie było, więc dlatego nie mógł tam się znaleźć. Zauważmy jednak, jak Bóg traktuje tymczasowo usprawiedliwionych, a nie do końca poświęconych. To, co teraz jest dla niektórych wielkim problemem, że ci nawet tak nie posiadają usprawiedliwienia, bo to się nie poświęcili, to nie mają usprawiedliwienia, bo tylko poświęceni mogą być usprawiedliwieni. Widzimy, że Bóg tutaj ich ujmuje i pokazuje ich pojawienie się obok maluszkiego statka jako klas ludu Bożego, poprzez które w drugorzędnym znaczeniu będzie też spełniona ta obietnica. No i jeszcze chciałem na koniec powiedzieć chyba o ptakach. Jeszcze mamy werset 18, to tylko powiem mały komentarz. Wtedy zleciały się ptaki drapieżne, ostatni werset, lecz Abraham je odpędził, a tak, jak mówię, forma niedokonana, odpędzał. Te ptaki drapieżne, to chyba nie potrzeba nikomu tłumaczyć, nasz Pan mówił o tym przy powieści o siewcy, że jak ziarno padło na drogę, to ptaki przyleciały i wydziewały. Szatan i jego narzędzia, ci, którzy się nimi posługują. Ich zlecenie się do wszystkich poświęconych i innych pełni poświęconych dla ludu Bożego oznacza, że szatan i jego słudzy cały czas próbowali je zniszczyć. Ich w poświęceniu czy też pełni, czy niepełni, bo odprowadzi z tej drogi, ale Abraham tylko przedstawia Boga w jego miłości, jak w tej historii, kiedy było ofiarowanie. Oczywiście ta miłość Boga może być z nim samym, albo w braciach, sługach, którymi on się posługuje. Więc Bóg, kierowany swoją miłością, nie dopuścił do tego, żeby prawdziwe dzieci Boże były odprowadzone od tego poświęcenia. 3 minuty minęły, nawet 4 nie dotrzymałem słowa, przepraszam. Życzę nam wszystkim błogosławień z tych wszystkich myśli, które chciałem tutaj przedstawić. Nie pełen komplet, ale myślę, że obraz nabrał jakiejś pewnej całości. Niech Pan te myśli dla nas wszystkich pobłogosławi, a szczególnie dla tych z nas, którzy być może nie są poświęceni. To niech się poświęcą, jeżeli pragną. A jeżeli nawet nie, to trwanie przy Jezusie i bycie prawym człowiekiem pokaże ich w gołębiu. A bycie gołębiem to też coś wielkiego. I życzę nam wszystkim błogosławieństw i rozwoju.